Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pan Aleksander Bondarjew, publicysta, Rosjanin, który mieszka obecnie we Francji. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
O, cieszę się, że witamy. Cieszę się, że udało nam się połączyć. To może już trochę zaczniemy od tego tematu, który zaczęłam poruszać przed momentem, jeszcze nie wiedząc, że mamy z panem połączenie. Władimir Putin przyznał, że wbrew powszechnej opinii lepszym prezydentem z jego punktu widzenia, z punktu widzenia Moskwy, byłby Joe Biden, a nie Donald Trump. Zaskoczenie?
Nie, absolutnie nie. Od początku, to znaczy od tego, jak nastał Trump i mniej więcej już było widać, że on nie jest takim typowym prezydentem, on nie jest, jak powiedział sam Putin, prezydentem systemowym. Jego główną cechą osobistą to była nieprzewidzialność. A już od dawna, od lat 40., od końca lat 40., kiedy szło o ryzyko wojny nuklearnej między Wschodem a Zachodem, było jasne, że najważniejsza rzecz to jest nieprzewidzialność przeciwnika. Właśnie nieprzewidzialność przeciwnika nie pozwala potencjalnemu agresorowi napaść. I to było powtórzone za czasów Reagana, kiedy on zaczął te żurnamy wojny gwiezdne, to znaczy satelity z laserami, które stwierdzają rakiety. I oczywiście wszyscy mówili, że to jest blef, że nie wiadomo na ile to będzie skuteczne. I nawet akademik Sacharow mówił, że to jest niemożliwe, bo ten system obronny nie może być wypróbowany, jak w Związku Radzieckim, z komisją rządową i tak dalej. Ale wojskowi radzieccy zrozumieli to od razu, ponieważ jeżeli nie wiedzieli, na ile ten antyrakietowa tarcza będzie skuteczna, 50%, 90%, 5%, to oni po prostu nie będą w stanie planować pierwszego uderzenia. I właśnie nieprzewidzialność jako instrument przeciwdziałania pierwszej agresji było najważniejsze. I Trump był jedynym, oprócz Reagana, o którym już powiedziałem, który był dla Rosjan nieprzewidzialny. I właśnie dlatego on jest znacznie bardziej niebezpieczny dla Putina, którego skłonność do agresji jest niewątpliwie wszystkim znana.
I to jest ciekawe spojrzenie. A proszę powiedzieć, jak komentowany jest w Rosji ten głośny bardzo wywiad? Głośny to ja mówię o mediach zagranicznych, mediach zachodnich. Pytam konkretnie o wywiad Takera Carlsona. Wiemy, że Władimir Putin powiedział, że był zaskoczony, uwaga, brakiem trudnych pytań ze strony tego amerykańskiego komentatora.
Tak, to powiedział, ale to wyglądało i wygląda dla wszystkich, którzy przyszedł, bo on następnego dnia, już czy po jednym dniu powiedzmy, specjalnie dał wywiad dziennikarzowi, który nazywa się Zarubin, na Kremlu, właśnie dlatego, że reakcja na ten jego wywiad Carlsonowi była absolutnie dla niego zaskoczeniem, ponieważ ludzie zaczęli się śmiać nad tymi wszystkimi błędami historycznymi, nad tym, że myli się, że długo mówi, że opowiada jakieś bajki, które nawet w szkole z lekcji historii ludzie znają. I natychmiast spróbował zawołać takiego spin doktora, powiedzmy, i zaczął się usprawiedliwiać, że on mówił tak długo, dlatego że Carlson nie zadawał ostrych pytań i tak dalej. W związku z tym wszyscy reagują na to jako na usprawiedliwienie.
A proszę powiedzieć, jak wygląda atmosfera w związku z wyborami prezydenckimi w Rosji? Czy ktoś oprócz Władimira Putina w ogóle w nich wystartuje?
Proszę pani, nikt tego nie wie. To jak decyduje pan Putin, no to właśnie tak będzie. Ale w każdym razie, dlaczego są mu potrzebni ci inni kandydaci tylko i dla jednej rzeczy, tylko jednego celu, to legitymizacja jego władzy, ponieważ on teoretycznie naruszył konstytucję, jak został wybrany na trzeci termin. No i tu już nic nie można zrobić. Trzeba po prostu jakoś się usprawiedliwić. w oczach Zachodu głównie, bo w Rosji wszyscy rozumieją, że inni kandydaci, którzy nawet Czech pozostały moim zdaniem, tak, Czech, i oni nawet mówią, że my uczestniczymy nie po to, żeby wygrać, bo wygrać z Putinem niemożliwe, Putin jest naszym liderem i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to pytanie jakby nikogo nie interesuje.
To pytanie nikogo nie interesuje. A jak moglibyśmy faktycznie ocenić takie poparcie dla, czy w ogóle możemy podjąć się takiej próby poparcia dla Władimira Putina? Na ile to jest tak, że no, my z jednej strony mamy jakieś takie strzępki informacji, które płyną do nas z rosyjskich mediów, a jak to wygląda w przypadku przeciętnego Rosjanina? Czy ta propaganda, być może no, takie informacje, w które oni po prostu wierzą, trafia na podatny grunt? Czy faktycznie poparcie dla Władimira Putina można określić jako bardzo wysokie dzisiaj?
Proszę pani, mimo wszystko istnieje w Rosji niezależne ankiety pytania, to znaczy telefoniczne głównie, i z tych pytań istnieje możliwość wyprowadzenia pewnej dynamiki. I to jest w miarę obiektywne, jeżeli to są prywatne badania. Na przykład jest bardzo dobry taki ośrodek, który nazywa się Russian Field, który jest chyba najbardziej wiarygodnym. I niezależnie od tego, że mówi się, że to nie jest prawda, ponieważ przez telefon ludzie odmawiają, od razu odwieszają słuchawkę, bo się boją, to jest jakby prawda, ale chodzi o dosyć zabawną rzecz, że w Rosji tam 90% nie chce odpowiadać, ale w Stanach Zjednoczonych 80% nie chce odpowiadać. W związku z czym wiarygodność jest mniej więcej taka sama. I dynamika jest taka, że jak zaczęła się wojna, to oczywiście, jak mówią Amerykanie, zjednoczenie wokół flagi i popularność Putina była dosyć wysoka, ale w ciągu tej wojny, która trwa już 2 lata, ta popularność spadała. Ta popularność spadała, ale mimo wszystko to jest mniej więcej gdzieś około 60-65%. To znaczy, że nawet w normalnych demokratycznych wyborach on by wygrał, ale on nie chce tego. On chce, żeby jak za Stalina zagłosowało na niego 80% i tak dalej. Te liczby są bardzo zabawne, ponieważ te liczby są z biura prezydenckiego sprowadzane do gubernatorów, to znaczy gubernatorów, to jest szefów obwodów. I po pierwsze jest im zadany procent uczestniczących, co jest bardziej trudno podrobić, i procent głosujących na Putina. W ubiegłych wyborach prezydenckich 4 czy 5 gubernatorów, nie pamiętam, którzy nie zrobili, nie wykonali tego planu, no po prostu zostali zwolnieni. To jest dla Kremla po prostu wskaźnik tego, o ile gubernatorzy potrafią zmobilizować społeczeństwo, elektorat, niech pani nazwie jak chce. Ale niestety, oczywiście, że bardziej niż połowa Rosjan są za Putinem, nie widzą alternatywy, plus wojna. Podczas wojny trzeba być razem z prezydentem, razem z krajem, razem z państwem i tak dalej.
To jeszcze może jedna ciekawa postać, Borys Nadjeżdin, który został tak naprawdę, można powiedzieć, że już w przedbiegach usunięty z całego wyścigu o fotel prezydencki w Rosji. Dlaczego taka decyzja? Możemy powiedzieć kilka słów na temat jego sylwetki, ale on sprzeciwia się wojnie z Ukrainą. Zdarzało mu się także krytykować Kreml, czyli obecnego prezydenta Władimira Putina. Czy to nie jest jednak zaskakujący krok, że Władimir Putin nie pozwolił mu nawet wystartować?
Co dotyczy tej kandydatury pana Nadjeżdina, to w społecznych jest bardzo znane zdjęcie, gdzie Nadjeżdin po prostu się uśmiecha i obejmuje się z panem Kirijenko, który jest szefem administracji prezydenta. Znaczy on jest jakby takim już zadomowionym opozycjonistą systemowym, który nie jest niebezpieczny. Nie jest niebezpieczny. Co to znaczy, on jest przeciwko wojnie w Ukrainie? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ wielu ludzi mówią, że jestem przeciwko wojnie, ale następne pytanie, ale kto ma w tej wojnie wygrać, to oni nie chcą odpowiadać, bo bardzo niedużo ludzi mówi, że Ukraina powinna wygrać, ponieważ Rosja jest agresorem i tak dalej. Albo jesteś przeciwko wojnie, a w jaki sposób to zaczynać te wojny, czy te 20% terenów Ukrainy, które już są pod okupacją rosyjską, czy powinny tam pozostać, czy powinny być zwolnione. Ludzie o tym nie mówią, w związku z tym slogan jestem przeciwko wojnie nie znaczy bardzo dużo. Z tym, że oczywiście ludzie tak specjalnie nie myślą, specjalnie żony tych zmobilizowanych, czy nawet tych, którzy tam poszli dobrowolnie. Oni chcą, żeby już mężowie wrócili, jestem przeciwko wojnie, a jak to już nie jest nasza sprawa, to jest typowo radzieckie, rosyjskie, jak pani chce typowe, to nie jest nasza sprawa, to naczelstwo samo zadecyduje. I ta pozycja jestem przeciwko wojnie nic specjalnego nie znaczy. Ale na przykład Nadjeżdżin mówił, że Krym nie odda. To też jest takie kluczowe pytanie, czy jest Krym Rosji. Krym jest rosyjski i już. W związku z tym trochę mnie zdziwiło naprawdę, że Nadjeżdżina usunięto, ale tak, jeżeli pomyśleć, że Putin nie chciał nawet, żeby było jakieś 5-7% za tego Nadjeżdżina. Bo on chciał, żeby pokazać Zachodowi, że ludność Rosji stoi za nim górą.
Czy przedłużająca się wojna na Ukrainie może osłabić pozycję Władimira Putina, czy raczej powoduje jej umocnienie i cała kwestia odwoływania się do pewnej imperialnej przeszłości Rosji i mówienia teraz o tym, jaka jest słuszność wszystkich tych działań wojennych, trafia i Rosjanie faktycznie czują w swoich sercach, że to jest kierunek, w którym trzeba zmierzać?
Proszę pani, ta słuszność to jest dosyć zagadkowa sprawa, ponieważ są badania historyczne, które pokazują, że podczas na przykład pierwszej wojny światowej chłopi, którzy szli do wojska, w ogóle nie wiedzieli, za co walczą. Na przykład jakiś Schmerz gdzieś tam został zabity, albo nawet ludzie mówili, że to po to, żeby nasz cesarz ożenił się z cesarzową Austrii i takie różne absurdalne rzeczy. W Rosji od 300 lat istnieje taka zasada, że jeżeli państwo walczy, to trzeba walczyć razem z państwem. W związku z tym popularność Putina nie będzie zależała od tego, czy ludzie zrozumieją, czy to słuszne cele postawione, czy nie słuszne, czy to była agresja, czy to była obrona, a będzie zależało wyłącznie od sukcesów na polu walki. I właśnie dlatego, że wszyscy oczekiwali na początku, że to będzie łatwe zwycięstwo, to ludzie byli na stronie Putina. Potem, jak już okazało się, że Ukraina walczy i Ukraina walczy bohatersko i żadnych sukcesów nie ma, popularność zaczęła spadać. Teraz jest zima, Ukraina ma mniej naboi, ma mniej rakiet, to znaczy ma mniej broni zachodniej. W związku z tym bardzo jest możliwe, że Rosja zacznie stopniowo mieć jakiś sukces militarny, tym bardziej, że najpierw było 300 tysięcy wojsk w Ukrainie, potem 450, teraz jest 600 i chcą doprowadzić do miliona. W związku z czym jest bardzo możliwe, że w ciągu 2024 roku Rosja będzie miała jakieś sukcesy właśnie powiedziałam na polu walki i popularność Putina się zwiększy.
I tutaj na razie postawimy kropkę, ale na pewno będziemy wracać jeszcze do rozmów dotyczących Rosji i warto też wiedzieć o tym, co się dzieje, zarówno jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną w Rosji, ale także o tę atmosferę społeczną. Bardzo serdecznie dziękuję pan Aleksander Bondarjew, dziennikarz, tłumacz, autor tekstów, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję, do widzenia.